Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 5 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. O zbliżającej się podróży Benedykta XVI do Ziemi Świętej będziemy rozmawiać z profesorem Mustafą Szerifem, członkiem Światowego Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Zaprezentujemy też nowy numer Życia Duchowego. W audycji o świętym Pawle ksiądz Waldemar Turek opowie o jego pierwszych kontaktach z chrześcijanami w Rzymie. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Przekonanie, że rozważając przeszłość, Europejczycy lepiej będą rozumieli swą teraźniejszość, papież wyraża w liście do kardynała José Saraiva Martinsa, emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Benedykt XVI mianował swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości kończące na Gibraltarze jubileuszowy rok 700-lecia kultu Matki Bożej Pani Europy. Odbywają się tam one dzisiaj. Ojciec Święty przypomina, że także jego poprzednik zachęcał, by w gibraltarskim sanktuarium modlono się o lepsze poznanie i zachowanie w całej Europie jej chrześcijańskich tradycji. Od 7 wieków czci się tam drewnianą figurkę Maryi z Dzieciątkiem. Przed 30 laty Jan Paweł II oficjalnie zatwierdził jej tytuł Pani Europy i Patronki Gibraltaru. Już za kilka dni Benedykt XVI uda się do Ziemi Świętej, w tym do Jordanii i Palestyny, krajów, w których większość mieszkańców stanowią muzułmanie. O tym, jaki wpływ może mieć papieska wizyta na dialog katolicko-muzułmański, rozmawialiśmy z profesorem Mustafą Szerifem, członkiem Światowego Forum Muzułmańsko-Katolickiego.
Nous sommes heureux qu'il commence son voyage par la Jordanie.
Bardzo się cieszymy, że papież rozpoczyna swoją podróż od Jordanii, od kraju, w którym większość mieszkańców stanowią muzułmanie. Trzeba jednak pamiętać, że w Jordanii żyje też mniejszość chrześcijańska, która jest tam u siebie. Są chrześcijanami, choć kulturę mają arabską, a nawet muzułmańską. Mamy nadzieję, że ta wizyta będzie nowym impulsem dla dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, bo bez szczerego dialogu prowadzonego w atmosferze wzajemnego szacunku nie uda się zaprowadzić na świecie prawdziwego pokoju. A zatem chrześcijanie i muzułmanie muszą wiedzieć, że spoczywa na nich szczególna odpowiedzialność, że muszą być przykładem dla świata, który przeżywa głęboki kryzys. Muszą pokazać, że można żyć razem. I ta podróż do Jordanii jest dla mnie wyraźnym znakiem nadziei. Niepokoi nas jednak wymiar polityczny, problem Palestyny.
Co stanowi przedmiot tych niepokojów?
Niepokoi nas, że kolonizator, ten kto tam panuje, kto używa prawa siły, czyli reżim izraelski, będzie próbował wykorzystać tę podróż, aby świat zapomniał o tragedii Palestyńczyków. Nie można stawiać na tej samej płaszczyźnie kolonizatora i kolonie, i posługiwać się eufemizmami, aby ukryć opresje, których doświadcza naród palestyński. Potrzebujemy zatem słów, które będą sprawiedliwe. Potrzebujemy słów Ojca Świętego, który zgodnie z linią przyjętą przez Stolicę Apostolską zawsze bronił prawa międzynarodowego, zawsze bronił pokoju, mówiąc zarazem, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Czekamy na mocne słowa prawdy w sytuacji, która trwa już zbyt długo. Mam tu na myśli cierpienia Palestyńczyków. Bez wątpienia istnieje też cierpienie naszych braci Żydów związane z II wojną światową, ale nie może ono przysłaniać cierpień, których doświadcza dziś lud palestyński.
Czy Jordania, którą odwiedzi papież, może być wzorem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego?
Jordania jest przykładem zgodnego współistnienia, nawet symbiozy. I chrześcijanie są też wzorowymi obywatelami. Nie można również zapominać, że inicjatywa naszego listu 138 intelektualistów muzułmańskich do papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich zrodziła się właśnie w Amanie. Mogę powiedzieć, że my, Jordańczycy, muzułmanie i chrześcijanie, Cieszymy się jako bracia, którzy wspólnie będą podejmować Ojca Świętego. Tym, co nas niepokoi, powtarzam, jest Palestyna, która doświadcza tragedii, jaką bardzo rzadko spotyka się w czasach współczesnych.
Czy to oznacza, że dialog chrześcijańsko-muzułmański jest zakładnikiem sytuacji politycznej i instrumentalizacji religii w celach politycznych?
Ten dialog jest zakłócony przez agresywną politykę kolonizacyjną, która z kolei prowadzi do instrumentalnego traktowania religii, ale nie przekreśla to faktu, że dialog chrześcijańsko-muzułmański to rzeczywistość, która trwa od 15 stuleci, z różnym powodzeniem oczywiście. Islam jest otwarty na dialog, zobowiązuje do zgodnego życia z chrześcijanami.
Jak Benedykt XVI może przyczynić się do rozwiązania trudnej sytuacji politycznej?
My dobrze wiemy, że zwierzchnicy religijni, autorytety moralne nie posiadają klucza do rozwiązania tego problemu. Tym niemniej ważne jest świadectwo papieża, apel o zaprzestanie kolonizacji i opresji. Nie chcemy eufemizmów, nie chcemy pocieszania Palestyńczyków. Chcemy, by zostali wyzwoleni z opresji. Ojciec Święty jest najwyższym autorytetem moralnym na świecie i każde jego słowo będzie brane pod uwagę. Oczekujemy zatem prawdziwych i sprawiedliwych słów i trzeba też przywrócić nadzieję, ponieważ ludzie są zrozpaczeni. Bez względu na wszystkie napięcia musimy stać po stronie tych, którzy cierpią. Nasza solidarność nie może być selektywna, a dziś problem palestyński jest decydujący dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Od tego zależy przyszłość i zgodne współistnienie wszystkich narodów.
Mówił profesor Mustafa Sherif, członek Światowego Forum Muzułmańsko-Katolickiego. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wiosenny numer kwartalnika Życie Duchowe poświęcony jest naśladowaniu Chrystusa. To centralna dla chrześcijańskiej duchowości prawda, oparta na zaproszeniu Jezusa do pójścia za Nim. Jak zauważa we wstępie do numeru ojciec Tomasz Kot, nie jest to jednak zaproszenie skierowane jedynie do orłów ascezy, ale do wszystkich, którzy chcą naprawdę i po prostu żyć. O tym, jak naśladować Jezusa ubogiego i pokornego w świecie współczesnej konsumpcji, pisze ojciec Dariusz Kowalczyk w artykule Jezus Chrystus u Prady. Naśladowanie Jezusa w tradycji ojców pustyni przedstawia w swoim artykule Sequela Christi zapisana milczeniem ojciec Leon Nieścior, a o naśladowaniu Maryi prowadzącym do naśladowania Jezusa ojciec Jacek Bolewski. W numerze publikujemy także refleksję profesora Jana Krasickiego o idei naśladowania w chrześcijaństwie. Autor opisuje paradoks naśladowania Boga człowieka, jedynego i niepowtarzalnego. Polecamy także artykuł księdza Alfonsa Skowronka poświęcony naśladowaniu w pismach luterańskiego teologa Dietricha Bonhoeffera, który, jak pisze autor, przekonany był, że prawdziwie chrześcijańska wiara jest nią tylko wówczas, jeśli sprawia, że człowiek, chcąc upodobnić się do Jezusa, całkowicie przeobraża swoje życie. W prezencie dla naszych czytelników dołączamy do numeru płytę z opowieścią pielgrzyma świętego Ignacego Loyoli w nagraniu Ksawerego Jasińskiego. Doskonałym wprowadzeniem do nagrania jest artykuł Pawła Szpyrki pod tytułem Zapis duchowej przygody, opublikowany w dziale Duchowość ćwiczeń. W dziale Modlitwa i życie zamieszczamy m.in. artykuł ojca Józefa Augustyna Kiedy nie umiemy spowiadać, a także świadectwo osobistej modlitwy jednej z naszych czytelniczek. Zachęcamy także do lektury rozmów duchowych, szczególnie wywiadu z popularną piosenkarką Eleni oraz z ojcem Aleksandrem, arcydiakonem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który przybliża czytelnikom Małą Jerozolimę, zwaną po łacinie Viri Galilei. W numerze ponadto świadectwa, felietony w dziale Słowo Obraz Czyn oraz recenzje interesujących książek.
Śladami apostoła narodów.
Pierwsze kontakty ze wspólnotą rzymską.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Na podstawie niektórych danych biblijnych można przyjąć, że list do Rzymian został napisany w Koryncie pod koniec trzeciej podróży misyjnej świętego Pawła, na przełomie 57 i 58 roku. Apostoł znajdował się wtedy w drodze do Palestyny, wioząc ze sobą dary dla ubogich chrześcijan w Jerozolimie. Podobnie jak w wielu innych miejscach, również w Rzymie pierwsi nawróceni pochodzili z diaspory żydowskiej. Po zdobyciu Jerozolimy w 63 roku przed Chrystusem, Pompejusz przywiódł do Rzymu żydowskich jeńców, z których wielu z czasem obdarzono wolnością. Wspólnota żydowska wzrastała i umacniała się dzięki przychylności Juliusza Cezara i jego następcy Augusta. Z czasem większość Żydów rzymskich zamieszkała w okolicy dzisiejszego Zatybrza oraz przy słynnej królowej dróg, czyli Via Appia. Historycy obliczają, że w czasach panowania cesarza Tyberiusza Rzym mógł liczyć około 1 000 000 mieszkańców, wśród których około 50 tysięcy było Żydami. O życiu pierwszych chrześcijan rzymskich mamy niewiele dokumentów literackich i archeologicznych. Początki głoszenia Ewangelii w Wiecznym Mieście stanowią do dzisiaj swego rodzaju tajemnicę. Obracamy się ciągle w sferze przypuszczeń i mniej lub bardziej udokumentowanych hipotez. W Dziejach Apostolskich, w opisie zesłania Ducha Świętego, czytamy, że wśród rzesz zgromadzonych w Jerozolimie znajdowali się również przybysze z Rzymu. Być może niektórzy z nich przyjęli chrześcijaństwo i po powrocie nad Tybr stali się tam apostołami. Dzięki łatwej komunikacji między Rzymem i wschodnimi prowincjami cesarstwa mogli dotrzeć bez trudu do stolicy imperium, przynosząc ze sobą nową wiarę i troszcząc się o jej rozszerzenie. Ważnym dowodem istnienia chrześcijaństwa w Rzymie jest wzmianka historyka Swetoniusza o wypędzeniu Żydów z Rzymu przez cesarza Klaudiusza, panującego w latach od 41 do 54. Z tekstu dowiadujemy się, że powodem tego były niepokoje wszczęte w gminach żydowskich z powodu krzewienia się w nich chrześcijaństwa. Zatem około 50 roku po Chrystusie rozwój chrześcijaństwa w Rzymie był tak znaczny, że władze rzymskie, mając na uwadze utrzymanie spokoju w mieście, musiały podjąć radykalną decyzję o wypędzeniu Żydów i chrześcijan poza granice miasta, co jednak, jak się później okaże, nie zahamowało wzrostu wyznawców Chrystusa. Pierwsze kontakty z chrześcijanami rzymskimi święty Paweł mógł mieć około 50 roku, kiedy opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Można przypuszczać, między innymi na podstawie rozdziału 16 listu do Rzymian, że kilka lat później apostoł znał już dosyć liczną grupę chrześcijan zamieszkujących Rzym, głównie Zatybrze. Warto w tym roku poświęconym apostołowi narodów udać się do tej dzielnicy Rzymu, jakże odrębnej od reszty miasta, w której prawie 2000 lat temu pojawili się pierwsi wyznawcy Chrystusa. Współcześni pielgrzymi i turyści dostrzegają bez trudu, że jest tu pełno kontrastów. Można spotkać ludzi bardzo bogatych i wielu żebraków. Są tu luksusowe restauracje i hotele, sąsiadujące z opuszczonymi i zaniedbanymi domami. Nie jest tu zbyt czysto, ale bardzo malowniczo, a to przyciąga turystów i wywołuje u nich szczególny nastrój. Spacerując poza Tybrzu, może łatwiej nam, Polakom, zrozumieć to, co swego czasu napisał Mickiewicz w odniesieniu do całej Italii. Włochy to jest przybrana ojczyzna dla wszystkich tych, co się czują zanadto źle albo zanadto dobrze w swych stronach. Sam poeta, podobnie jak inni główni przedstawiciele polskiego romantyzmu, byli urzeczeni pięknem zatybrzańskich kościołów Matki Bożej, Świętego Chryzogona, Świętej Cecylii, żeby wymienić choć te najważniejsze. A współczesny nam Jarosław Iwaszkiewicz wyznał: stąpając wybrzeżem rzeki rzymskiej, myślałem o przemianach i przetrwaniach kultury i o tym, jak zawsze trwa to, co jest kruche i zdaje się znikome, a silne i mocne rzeczy zacierają się. Spacerując pięknymi uliczkami Zatybrza, trochę jest nam trudno wyobrazić sobie życie pierwszych chrześcijan, z którymi apostoł Paweł utrzymywał kontakty i do których skierował tak ważny dla wszystkich uczniów Chrystusa list. Wiemy, że wyznawcy Chrystusa tworzyli wtedy w Rzymie tak zwane kościoły domowe, czyli wspólnoty spotykające się w domach prywatnych. Rozproszone w różnych miejscach dzielnicy, a z biegiem czasu całego miasta, pozostawały ze sobą w luźnym kontakcie. Niektóre posyłały dary eucharystyczne innym wspólnotom chrześcijan jako wyraz duchowej łączności. O ile nie mamy świadectw dotyczących szczegółów z ich życia codziennego, warto zwrócić uwagę na istotny aspekt życia duchowego, na ich głęboką wiarę. Apostoł Paweł już w jednym z pierwszych zdań listu do Rzymian pisze: na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Niewątpliwie chodzi tu o coś więcej niż o zwykłą grzeczność, z jaką antyczni pisarze zwykli rozpoczynać listy. Tym bardziej, że jak wynika z innych listów Pawłowych, apostoł nie był zbyt skory do wyrażania pochwał. Tak więc pierwotna wspólnota chrześcijan rzymskich musiała sobie w jakiś sposób zasłużyć na tego typu stwierdzenie. Święty Paweł nie ukrywał, że to właśnie ze względu na swą silną wiarę jest mu ona bardzo bliska, bo w rzeczywistości wiara jest tym elementem, który potrafi najmocniej łączyć ludzi, również tych odległych od siebie fizycznie. Apostoł zatem chce spotkać tę wspólnotę, która z entuzjazmem, choć nie bez przeszkód, rozwijała się nad Tybrem. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.